każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, zapraszam do udziału, do wysłuchania audycji, do udziału też. Będą dzisiaj znani lubuscy samorządowcy. Moimi Państwa gośćmi są dziś Andrzej Katarzyniec, burmistrz Żagania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze.
Witam również Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Za chwilę zaczynamy. Ja tylko zapowiem, kto będzie w drugiej części. Około 12.35 będę rozmawiał z Janem Kosińskim, wójtem gminy Niegosławice, i Józefem Piotrowskim, wójtem gminy Pszczew. Tematami wiodącymi audycji jest finansowanie gminnych inwestycji. Temu zawsze się chętnie przyglądamy, badając puls tych inwestycji. A drugim tematem ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez użytkowników przestarzałych palenisk piecowych i kotłów węglowych. Uzasadnię, dlaczego ten temat jest tak ważny, ale to nieco później. Zacznijmy od przeglądu inwestycji w gminach Żagań i Kargowa. Czy w gminie Żagań spadło tempo inwestycji, porównując to z czasem sprzed pandemii? Co mamy w gminnym planie inwestycyjnym? Andrzej Katarzyniec, bardzo proszę.
Na wstępie, panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Żagania. Witam serdecznie. Panie redaktorze, no Żagań akurat w tym okresie pandemii, czyli mówimy tutaj o roku poprzednim, który był cały pandemiczny, no nie zwolnił tempa, jeżeli chodzi o inwestycje, wręcz odwrotnie. No tak jakby ten rozpędzał się i dalej w tym etapie rozpędzania tkwimy. Wykonaliśmy naprawdę bardzo, bardzo wiele inwestycji. To są inwestycje zarówno dofinansowane przez Urząd Marszałkowski, jak i też przez wojewodę lubuskiego. Powiem wprost, no dla nas najważniejsze i najważniejsze dla naszego terenu w tej chwili to są drogi. Wykorzystaliśmy dofinansowanie, które otrzymaliśmy z LUW-u. Dwie nasze ulice w zasadzie bardzo ważne zostały wyremontowane.
Rozszyfrujmy ten LUW, bo nie wszyscy skojarzą.
A Lubuski Urząd Wojewódzki, tak? Tak.
Bardzo to jest, proszę.
Tak. Bardzo dobrze nam się współpracuje też z Urzędem Marszałkowskim. Chciałbym tutaj poinformować o jednej rzeczy. No, dochody budżetu gminy to na poziomie 116 milionów złotych i biorąc pod uwagę, że oświata to około 51 milionów, na resztę pozostaje tych pieniążków nie za dużo. Jednak dokonaliśmy, uważam, bardzo dużo naprawdę, przebudowując wiele chodników, które są newralgiczne. Wybudowaliśmy minimum, w tej chwili mogę powiedzieć, 50 miejsc parkingowych i w tym roku powtórzymy ten sam przelicznik, czyli znowuż będzie 50 nowych miejsc parkingowych. Zadbaliśmy przede wszystkim o wygląd miasta. Miasto nasze jest naprawdę piękne i wszystkich zapraszam łącznie z burmistrzem Kargowej do odwiedzin w naszym mieście. Jest dobrze. Uważam, że jest dobrze. Mieszkańcy widzą i doceniają to, że w mieście robi się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chociaż muszę powiedzieć jedną rzecz. Okres pandemii niekorzystny jest dla wszystkich, dla całego kraju i też i dla naszej małej ojczyzny, jaką jest Żagań. Martwimy się o zdrowie naszych mieszkańców, ale robimy wszystko. Robimy naprawdę wszystko, żeby tych mieszkańców ratować przed zarażeniami i starać się o to, żeby im się żyło spokojnie. Mamy w Żaganiu szpital covidowy, który jest bardzo dobrym, bo to jest 105 kresowy szpital wojskowy.
Znany szpital, rzeczywiście.
U nas jest bardzo dużo osób, które korzystają z tego szpitala. Ale oprócz tego też muszę powiedzieć, że jest jeden mankament. Jeden mankament to jest brak kultury, czyli brak działań związanych z kulturą na terenie naszego miasta, co jest tylko i wyłącznie wynikiem tych obostrzeń covidowych, panie redaktorze.
Tak jest. I teraz zerknijmy, co się dzieje w gminie Kargowa. Jak wygląda kwestia inwestycji w gminie Kargowa, porównując do roku sprzed pandemii? Czyli myślę tutaj o roku 2019, ale jeżeli pan burmistrz powie też o 2020, to nic się nie stanie. Jakie będą główne inwestycje w bieżącym roku?
Witam radiosłuchaczy, pozdrawiam mieszkańców Kargowej, słuchaczy Radia Zachód. Dziękuję panu burmistrzowi Andrzejowi za zaproszenie do żagania, a ja zapraszam pana burmistrza do Kargowej, do miasta kwiatów i zieleni. Pan redaktor, pytając o inwestycje, pewnie myśli o skutkach ewentualnej pandemii na inwestycje...
Tak. Tego się na razie trzymamy.
I powiem państwu, że nie będzie skutków pandemii w inwestycjach, bo to wiadomo, że tu chodzi o środki. Tak się składa, że w poniedziałek Kargowa będzie miała przez Radę zatwierdzony budżet. Będzie podjęta uchwała budżetowa. I szanowni państwo, w inwestycjach przeważają jak wszędzie tematy drogowe w potrzebach, ale też i w inwestycjach. Część zadań już w budżecie się znalazło. Czekamy na środki z ewentualnego rozdziału z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli od wojewody. Poza tym będziemy realizowali budowę czy rozbudowę czy szykowania miejsca pod żłobek. Będzie to co prawda Maluch Plus, klub Malucha. Po prostu dzieci powyżej jednego roku będą uczęszczać. Tutaj od wojewody otrzymamy solidne wsparcie ponad 700 tysięcy, ale też piszemy do regionalnego programu na funkcjonowanie przy Urzędzie Marszałkowskim, funkcjonowanie tego. Tych miejsc w 2022 roku będzie 22. Też 5-6 etatów powstanie w związku z powstaniem tego właśnie miejsca dla dzieci, bo nie mieliśmy żłobka. Realizujemy też takie centrum rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Będziemy budowali skatepark. Tutaj akurat czekamy na możliwość zaaplikowania do lokalnej grupy działania środki prowoskie, ale też złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na pump track, bowiem, czyli taką ścieżkę rowerową z przeszkodami dla dzieci, dla młodzieży. I wiem, że młodzież bardzo, bardzo czeka, dzieci, bo też na Facebooku pytają mnie i zaczepiają mnie na ulicy, kiedy wreszcie powstanie. No to jest taki gorący temat. Też będzie pojawi się remiza w jednej, w trzeciej miejscowości, gdzie jest ochotnicza straż. Dużo środków na oświetlenie uliczne, to blisko 400 tysięcy zaplanowaliśmy, ale powstaną dwie bardzo ważne inwestycje, z których jedna już się rozpoczęła. Stacja uzdatniania wody, bowiem w ubiegłym roku pogorszyła się jakość. Rozbudowujemy czy modernizujemy gruntownie z nowymi filtrami. Ta inwestycja się już zaczęła. W tym miesiącu pierwsze zbiorniki na wylanym fundamencie powstaną. I w tym roku ruszy przepompownia ścieków, główna przepompownia z kolektorem do oczyszczalni ścieków. To takie ważniejsze inwestycje, ale budżet na pewno będzie powiększony o pozyskane środki, bo tak jak pan burmistrz Żagania, tak i Kargowa stara się o te środki. Mamy kilkanaście wniosków złożonych, czekamy na rozstrzygnięcie po to, żeby te ważne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców powstały.
Świetnie. I wracamy do Żagania. Czy utrzymanie tego poziomu inwestycji wymaga zwiększenia deficytu budżetowego, a może zaciągnięcia kredytów? Andrzej Katarzyniec.
Panie redaktorze, no jeżeli dostajemy dofinansowanie od wojewody 4 milionów złotych na budowę nowego przedszkola, które zastąpi dwa rozpadające się, no to na pewno warto zainwestować pieniądze z kredytu. To jest bardzo ważna inwestycja i takie dofinansowanie otrzymaliśmy. Żagań ma jeszcze kolejny problem, który no, będzie rozwiązany już praktycznie w tym roku. To jest, kończy się w bardzo szybkim tempie, kończą się miejsca pochówku. Cmentarz nas już jest wręcz, mogę powiedzieć, zapełniony. Ale otrzymaliśmy tutaj wsparcie. Bardzo dziękuję też KOWR-owi, pani dyrektor Gośniowskiej, za to, że przekazano nam 8 hektarów ziemi. To jest na najbliższe 80 albo nawet na 100 lat dla Żagania zabezpieczenie miejsc pochówku, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że tych niestety ceremonii jest coraz więcej, związane jest to też i z COVID-em. Wspomniał tutaj, burmistrz się pochwalił ścieżką rowerową typu pump track. My też wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie i w tym roku taki pump track powstanie w Żaganiu na terenie parku, który będzie na pewno świetną okazją do relaksu, ale też i tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że w tym roku w Żaganiu no, jest tych inwestycji bardzo dużo zaplanowanych, łącznie z oświetleniem, łącznie z chodnikami dodatkowymi, łącznie z nowym kąpieliskiem, który na dzień dzisiejszy będzie kontynuowany na pobliskich Gryżycach. Jest bardzo duży też program przygotowany przez nasze wydziały kultury, nasz Żagański Pałac Kultury, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dni świąteczne, począwszy od 1 maja, tylko zobaczymy, jak to będzie.
No właśnie, my będziemy trzymać rękę na pulsie, panie burmistrzu, i tutaj już oczywiście prośba o zarezerwowanie też czasu w tych miesiącach wiosennych. Wrócimy z całą pewnością do Żagania. Natomiast ja chciałbym zapytać burmistrza Kargowej, Jerzego Fabisia, o to, na ile gmina Kargowa inwestuje w oparciu o własne zasoby finansowe, na ile korzysta z programów wojewódzkich, samorządowych i rządowych, i czy zadłużenie gminy zwiększa się, żeby móc realizować niezbędne inwestycje?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no muszę się pochwalić, że jestem siódmy rok burmistrzem, wcześniej kiedyś byłem zastępcą, zmniejszyliśmy zadłużenie z blisko 10 milionów do 4,6, czyli blisko 6 milionów zmniejszyliśmy to zadłużenie. Jeszcze by po drodze trafiły się oczywiście odsetki tego kredytu ponad milion w tym czasie, czyli 7 milionów odprowadziliśmy do banku i nie zadłużyliśmy, nie zwiększaliśmy zadłużenia, ale pozyskiwaliśmy dosyć dynamicznie środki. Takim bardzo dobrym rokiem inwestycyjnym był rok 2019. Taki ranking też się ukazał samorządowy z oceną. Jesteśmy na trzecim miejscu w województwie, gdzie oceniano nie tylko pozyskane środki, ale również realizowane inwestycje. Trzecie miejsce w województwie, 56 w kraju. Także to był dobry rok. No, te lata są troszkę trudniejsze, dlatego że oświata pochłania nam dużo środków, dopłacamy.
No tak, tak jest niemal w każdej gminie.
Wszędzie.
Obserwujemy to właśnie. Przejdźmy do sprawy. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
O tym kredycie, jeśli pojawią się środki, tak jak w Żaganiu pan burmistrz mówił, środki dodatkowe i trzeba będzie, to zakładamy możliwość zaciągnięcia w ciągu 6 lat mojego rządzenia tutaj.
Przejdźmy do sprawy jakości powietrza. Badania długoletnie pokazują, że mamy niestety je bardzo zanieczyszczone. Pod tym względem należymy do niechlubnej czołówki w Unii Europejskiej. Z badań wynika również, że głównym źródłem szkodliwej emisji są budynki wielorodzinne i jednorodzinne. Rząd 2 lata temu rozpoczął program o nazwie Czyste Powietrze, przeznaczając 104 miliardy na ten cel, no, krótko mówiąc, na modernizację 3 milionów budynków w czasie 10 lat. To jest wielka skala problemu. Czy gmina Żary podejmuje działania na rzecz ograniczenia... Przepraszam, Żagań, ojej. Oczywiście, że Żagań. Czy gmina Żagań podejmuje działania na rzecz ograniczenia szkodliwej emisji, na przykład w formie uchwały antysmogowej lub przystąpienia do programu Czyste Powietrze? Andrzej Katarzyniec.
Panie burmistrz, widzisz pan?
No tak, pan, to nam się udzieliło coś tutaj.
Panie redaktorze, powiem tak, Żagań w 2020 roku podpisał... Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Podpisał z Urzędem Marszałkowskim porozumienie, w którym to wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Żagania dotyczy 101 budynków. Ten program trwa aż do czerwca 2023 roku. I tutaj jest dofinansowanie 1 miliona i wkład miasta 1 milion złotych. Opłaca się, bo 101 budynków będzie miało wymienione źródło ciepła z piesów tych strasznych na gazowe. To jest bardzo, bardzo ważna dla Żagania decyzja. Powiem jedną rzecz. Jak przystąpiłem tutaj do pracy, to w 2019 roku wymieniłem kotłownię. Ostatnią kotłownię, podejrzewam, w dużych miastach, jakie są, w szkole numer 1, kotłownię węglową, kopcącą, dymiącą, na nowoczesną kotłownię gazową. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 340 tysięcy złotych i zrobiliśmy to z naszych środków. Ale też i muszę powiedzieć o jednej rzeczy. My cały czas na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do programu związanego z tym z działaniami pod hasłem czyste powietrze.
Aha.
Dzisiaj nawet z tego, co jestem zorientowany, premier, taka będzie konferencja, w której to będą te zasady tak jakby coraz bardziej wyraźnie przedstawione. Na dzień dzisiejszy my jesteśmy przygotowani, oprócz jednego faktu, jakim jest pracownik, który musi być naprawdę merytorycznym, który poprowadzi
te wnioski. Z całą pewnością.
Od złożenia wniosku aż naprawdę do pozwolenia na budowę. Jest to zadanie bardzo trudne, bo to naprawdę nie każdy może być tutaj zatrudniony.
Jasne.
Poza tym tutaj też muszę powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo ważna, że musimy pamiętać, że dofinansowanie z projektu Czyste Powietrze nie jest jednakowe dla wszystkich. Tam najbardziej wyróżnieni są ci, którzy mają najmniejsze dochody, tak można by powiedzieć w skrócie. Natomiast ci, którzy posiadają tych środków więcej, to dofinansowanie będzie do 20%, a ci, którzy mniej, to do 80%.
Tak jest.
To jest bardzo, bardzo dobry projekt i my od tego projektu nie ustajemy. Tutaj jedynie chodzi, jeżeli chodzi, panie redaktorze, o czystość powietrza, to powiem wprost. Wszystkim się wydaje, że jak ludzie się nie przewracają na ulicy, to nie jest źle. A sytuacja wygląda w ten sposób. My w Żaganiu prowadziliśmy takie badania od 2018 roku do marca 2020 i okazało się, że w Żaganiu jest zbyt dużo stężenie pyłów, może nie pyłów, tylko to były benzoapirenów, tak?
Tak, tak, tak.
Jest przekroczony. Natomiast jeżeli chodziło o stężenie pyłów zawieszonych, to jest w formie PM2, PM10, jest na tym poziomie jeszcze dopuszczalnym. Powiem wprost, koło nas miasto Żary ma większy problem.
Tak, tak,
ale
jasne, wiemy o tym.
Pociągnie ten swój smog w naszym kierunku i wtedy jest problem, a poza tym to nie wszyscy wiedzą. Żagań znajduje się w takiej nietce, gdzie jak nie ma ruchów powietrza, to stężenie może być bardziej niebezpieczne. Wszyscy walczymy o to, żeby powietrze było czyste. Żagań jest pięknym miastem, dlatego chronimy zieleń, nie wycinamy nadmiernej ilości drzew, ponieważ to są te płuca dodatkowe.
Panie burmistrzu, ja jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz, bo wspomniał pan o tym wysoko kwalifikowanym pracowniku. Czy w tym kontekście przewidujecie też uruchomienie w gminie Żagań takiego punktu doradczego, gdzie można byłoby otrzymać informacje z zakresu doradztwa technicznego, czy pomoc wręcz przy wypełnieniu wniosku o indywidualne dofinansowanie wymiany źródła ciepła?
Panie redaktorze, inaczej my nie rozpoczniemy tej współpracy, czy też wykorzystania.
Jasne, chciałem się upewnić tylko.
Jeżeli nie będzie pracownik merytoryczny, bo tam nie dadzą sobie rady trzy osoby, nie będą wiedziały, o co chodzi.
Z całą pewnością. Przejdźmy teraz do...
Tak? I
jeszcze
jeszcze bardzo,
musimy dać szansę panu burmistrzowi Jerzemu Fabisiowi. W jaki sposób władze gminy Kargowa działają na rzecz poprawy jakości powietrza i czy też o takim punkcie informacyjnym i wyspecjalizowanym pracowniku lub pracownikach państwo myślicie?
Kargowa również dba o czyste powietrze, element środowiska, czyli ekologię. I powiem w kontekście nieco szerszym. Od kilkunastu lat zbieramy azbest. Zebraliśmy go 428 ton dotychczas, w tym roku 140 ton, czyli eternit, tak?
Tak.
W tym roku zbieraliśmy folię rolniczą. 100 ton zebraliśmy, nawet chyba ponad 100 ton tego będzie. To wszystko jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy tutaj z Narodowego Funduszu, jeśli chodzi o folię. Pisaliśmy wniosek, otrzymaliśmy wsparcie. W roku 2019 społecznie z radnymi, z mieszkańcami zbieraliśmy śmieci wokół Kargowej, wokół lasów, jeziorów, w ciągu dróg i zebraliśmy tego 6-7 ton w ciągu 4-5 godzin. Czyścimy miasto w ten sposób. Jeśli chodzi o czyste powietrze, zleciliśmy w ubiegłym roku, to się toczy etapowo, pomiary zanieczyszczeń powietrza za pomocą drona z czujnikiem. Mamy pierwszy raport z pierwszej części. Tu nie informujemy, w jakich godzinach, w jakich dniach się to odbywa,
bo musimy
mieć obiektywny wynik. I powiem państwu, że ten pierwszy raport w dwóch przypadkach, a sprawdzono 58 posesji w trzech miejscowościach, stwierdził występowanie przekroczeń, właściwie nie przekroczeń, w górnych granicach jeszcze normy, To jest wskaźnik TVOC, czyli to są ewentualne plastiki palone, farby, kleje, jakieś płoty malowane. I mamy takie dwa ewentualne przypadki, gdzie zobaczymy, co będzie w kolejnym etapie. Pracownika oczywiście mamy, on udziela porad. Jeśli idzie o budownictwo, takie większe komunalne czy blokowiska, to tam już są kotły gazowe, nie ma tutaj obawy. Te tematy czystego powietrza dotyczą domków jednorodzinnych i to się dzieje. Ale jeszcze wracając do tego pomiaru, to powiem Państwu, że no, mieszkańcy są już przeczuleni, że jak się dymi, to już wiadomo, że to jest trucizna, tam jest chemia.
Czyli świadomość wzrosła ekologiczna.
Wzrosła, ale no niestety te badania nie potwierdzają, bo może przypuszczam, że faktycznie palą, jak niektórzy mieszkańcy mówią, i sąsiedzi plastiki.
Czyli wzrosła, ale u niektórych jedynie. Ta świadomość.
Tak, jest to epizod i trudno to namierzyć, także to nie jest wcale tak źle, ale ten program Czyste Powietrze jest potrzebny. Ja sam się zastanawiam, czy do niego nie przystąpić, bo mieszkam na wsi, mam kocioł gazowy, żeby jakiś element z czystym powietrzem zrealizować.
Panowie,
na koniec powiem, że wydajemy takie periodyk swoich informatów samorządowych i każdorazowo ta informacja o programie, o adresach, o pomocy gminy znajduje się w naszym informatorze.
I w ten sposób pierwsza część audycji dobiegła końca, za chwilę część druga. Ja dziękuję serdecznie panom za udział w audycji.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję, panie burmistrzu. Do usłyszenia.
Moimi rozmówcami byli Andrzej Katarzyniec, burmistrz gminy Żagań, i Jerzy Fabiś, burmistrz gminy Kargowa. No a my łączymy się z drugą parą moich rozmówców. To chwileczkę potrwa i już za chwilę na naszej antenie usłyszymy Jana Kosińskiego, wójta gminy Niegosławice, i Józefa Piotrowskiego, wójta gminy Pszczew. Musimy naszemu realizatorowi, który w reżyserce dba o jakość połączeń, Andrzejowi Gruszce, dać czas na uzyskanie tych połączeń. To już za moment. Nie nadajemy wprost ze studia, również warunki covidowe panują w naszej rozgłośni. Rozmawiamy za pośrednictwem łączy telefonicznych. Zaraz się upewnię, czy już słyszymy Jana Kosińskiego, wójta gminy Niegosławice. Przepraszam oczywiście naszych słuchaczy za tą drobną niedogodność, no ale audycja jest prezentowana na żywo. Czy słyszymy się już?
Tak, słyszymy się, proszę pana. Słyszymy.
Dzień dobry, witam serdecznie wójta gminy Niegosławice.
Dzień dobry panu, witam również bardzo ciepło i serdecznie, chociaż mróz na dworze.
O tak, tak, wreszcie mamy piękną zimę. Czy mamy już też połączenie z Józefem Piotrowskim, wójtem gminy Pszczew? Słyszę, że jeszcze moment. Czy pan wójt, zwracam się do Jana Kosińskiego, słuchał pierwszej części naszej audycji, czy też nie było takiej możliwości?
Bo... Nie.
Dobrze, dobrze. To my zaczniemy analogicznie. Ta sama struktura audycji w drugiej części, tak jak i w pierwszej. Zaczniemy od kwestii budżetowych i od inwestycji. Chyba jeszcze nie mamy wójta gminy Pszczew. To w takim razie, żeby już nie przedłużać, żebyśmy nie tracili czasu, ja zapytam pana wójta Jana Kosińskiego, czy przewidujecie w gminie utrzymanie tempa inwestycji z roku sprzed pandemii koronawirusa i jakie będą te kluczowe inwestycje?
Dobrze, już odpowiadam. Może najpierw powiem o budżecie.
Bardzo proszę.
Na ten rok mamy zaplanowane 32 miliony ponad, jak to się mówi, z kreską. No wiadomo, że struktura budżetu jest na różnych dziedzinach. Pierwsza to najważniejsza chyba opieka społeczna, gdzie bardzo dużo jest środków, bo około 7,5 miliona, w tym są świadczenia rodzinne, no i tam jeszcze inne świadczenia, jeśli chodzi o 500 plus, ale to takie są świadczenia, gdzie całościowo budżet zakłada taką kwotę. Mamy dalej, proszę pana, samorządowy zakład komunalny, oczywiście on ma tam większą kwotę, bo tam jest około chyba miliona, natomiast z gminy ma dofinansowanie jak co roku na razie 220 tysięcy. Mam nadzieję, że z czasem po modernizacji, co się dzieje bardzo szybko, jeśli chodzi o zakład komunalny, mówimy tu o inwestycyjnych sprawach, czyli przekształceniowych, jeśli chodzi o wodociągi, o studnie głębinowe, czy nawet i kanalizę, budowa kanalizy, więc to bardzo szybko przebiega. Następną rzeczą mamy oczywiście oświatę i wychowanie, gdzie mamy kwotę przeznaczoną około 5,5 miliona na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, w tym są również żłobki, mamy dwa żłobki, które funkcjonują na terenie naszej gminy. Ale następne rzeczy to jest oczywiście fundusz sołecki. No niedużo, mamy 230 tysięcy, jeśli chodzi o fundusz sołecki. To są sołectwa, gdzie budżety są układane przez sołectwa. Mamy z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czyli mamy Dom Kultury, mamy bibliotekę, około 478 tysięcy. Jeszcze jest gospodarka odpadami. No w tym roku troszeczkę podnieśliśmy śmieci, ponieważ po przetargu wyszło nam 1 311 000 utrzymanie czystości na terenie gminy, ale myślę, że to się tak jakoś to zbilansuje i będzie to dobrze, bo nie ukrywam, że firma, która obsługuje naszą gminę, no jest dobrą firmą, mamy tutaj porządek i czystość na tym. Oświetlenie ulic chyba też mówiłem, 330 tysięcy, jak mówiłem, to powtarzam. I najważniejsza rzecz, szanowny panie redaktorze, no to są inwestycje.
No właśnie.
Inwestycji w tym roku, żeby nie powiedzieć tak już mocno, mamy około 12, a w zasadzie szykuje się chyba około 17 milionów, jeśli dobrze pójdzie, bo ostatnio złożyliśmy wniosek na tak zwane środowisko popegeerowskie. Mamy zaplanowaną budowę kanalizy w miejscowości Sucha Dolna i Stara Jabłona. Oprócz tego mamy oczywiście projekt kanalizy sanitarnej, również robiony, ale jako dokumentacja, w kwocie 150 tysięcy na Zimną Brzeźnicę, Nowy Dwór i Nową Jabłonną. Także w najbliższym czasie, myślę, że około w ciągu 2 lat, będzie nowy okres programowania, więc będziemy mieli dokumentację przygotowaną. Ja zakładam, że może uda się w tej kadencji jeszcze skanalizować kilka miejscowości, co byłoby bardzo wspaniałym osiągnięciem i sukcesem dla naszych mieszkańców, dla nas tutaj włącznie, więc sprawa jest otwarta i myślę, że uda nam się skanalizować większość naszej gminy w tym okresie. Aha. Następna sprawa to jest bardzo, bardzo piękna i rzecz, tu chciałbym podziękować nie tyle panu wojewodzie, chociaż należy się i ministerstwu, jest to tak zwany rządowy fundusz inwestycji lokalnej. Pewnie pan może już słyszał, dostaliśmy około 2 milionów, ale wcześniej dostaliśmy 1 300 000. Środki przeznaczone są na dobudowę szkoły w Gościeszowicach podstawowej. Patrząc po przetargu, jest to cała kwota potrzebna nam do realizacji tego zadania, więc nie będziemy musieli z budżetu gminy dokładać środków. Natomiast jeszcze z tego jest 1 000 000, który idzie na długo oczekiwaną inwestycję wodociągową, bo mamy jeszcze piękną, malutką miejscowość Zagóra, która jest w kierunku Nowego Miasteczka, ale ciągnie się tutaj w kierunku S3 do Zimnej Brzeźnicy. Tam mamy zrobić jeszcze kanalizę i myślę, że uda nam się ją w tym roku zrobić, bo jest to rzecz bardzo, bardzo ważna. Oczywiście mamy też projekt e-usługi, razem wdrażanie e-usług, to jest około 14 gmin w tym roku, mamy przeznaczone na wykonanie około 7 milionów 226 tysięcy. Myślę, że uda się to też zrobić. Już w zasadzie ten projekt trwa chyba 3 lata, więc mam nadzieję, że dokończymy to zadanie sukcesywnie. Następną rzeczą, taką też bardzo ważną, to jest budowa jednej z dróg, łączące dwie miejscowości, modernizacja w zasadzie, ale to jest budowa drogi Przecław-Niegosławice na około 500 tysięcy, co pozwoli na odciążenie rolnikom drogi dojazdowej do pól. Zresztą nakładamy tutaj duży nacisk na drogi te gminne, które leżą w obrębie obszarów rolniczych, bo to nam pomoże właśnie dla rolników, żeby nie jeżdżono drogami głównymi, wtedy to jest też i bezpieczniej dla naszych mieszkańców.
Jasne.
Następną rzeczą bardzo ważną, proszę pana, jest budowa remizy strażackiej w Niegosławicach. Na dzień dzisiejszy mamy zaprojektowane 150 tysięcy, ale nie ukrywam, że złożyliśmy również do pana wojewody wniosek na całościowe pokrycie kosztów. Jeśli się uda i przebrniemy ten etap, to jest zaplanowana budowa remizy w miejscowości Niegosławice, również długo oczekiwana, na kwotę około 2 milionów złotych. Również w naszym budżecie zabezpieczyliśmy jeszcze 280 tysięcy tak zwanej dotacji na zakup nowego wozu strażackiego dla strażaków w Zimnej Brzeźnicy. Wszystkie jednostki, bo mamy ich 4, byłyby odpowiednio już wyposażone w nowe wozy. To są te ważne zadania, tak.
To ponieważ jest już z nami od kilku minut Józef Piotrowski, wójt gminy Pszczew. Tak. Witam serdecznie, panie wójcie.
Nie wiem. Witam serdecznie. Tak, słychać mnie?
Tak, słyszymy. Słyszymy dobrze.
Witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora i witam kolegę samorządowca. Witam serdecznie.
Dziękuję, nawzajem również witamy.
Nie wiem, czy pan wójt gminy Pszczew przysłuchiwał się pierwszej części audycji. Jeśli nie, to powtórzę tylko, że struktura...
Przysłuchiwałem się, panie redaktorze.
Świetnie, to nie będziemy tracić...
Gdyby pan mógł powtórzyć, to będę wdzięczny.
Tak, nie będziemy tracić w takim razie czasu na przypomnienia. Pytanie do wójta gminy Pszczew o to, czy... Tempo inwestycji zaplanowanych na ten rok to jest takie tempo jeszcze z czasów sprzed pandemii, czy jednak pandemia daje się trochę we znaki, jeśli chodzi o inwestycje? I dopytam od razu, żeby później nie przerywać, jakie są te kluczowe inwestycje zaplanowane w gminie Pszczew?
Rzeczywiście bardzo dobre pytanie i dla mieszkańców pewnie dobre wiadomości. Powiem tak, pandemia rzeczywiście to niezwykle trudny okres, nowy okres, tym bardziej dla mnie, dla młodego samorządowca, który jest tutaj, zasiada na stanowisku od ponad 2 lat, no niebywałym dodatkowym obciążeniem. Ale tak, mam dobre wiadomości. Proszę państwa, może powiem tak, jak budżetowo to wygląda.
Bardzo proszę.
W tej chwili budżet jest na poziomie 25,5 miliona, jeżeli chodzi o dochody, natomiast wydatki 29,5 miliona, czyli deficyt około 4 milionów. Duży ten deficyt, ale to jest spowodowane de facto inwestycjami. I powiem tak, powiem o tych największych inwestycjach, długo oczekiwanych i niezmiernie ważnych dla naszych mieszkańców. Pierwszą taką bardzo wyczekiwaną inwestycją jest wodociąg, oczywiście do Borowego Młyna z kwotą około 3 milionów złotych. Potężna inwestycja, miejscowość pozostawała bez wody, 17 kilometrów do położenia wodociągu, czyli potężna inwestycja. Następnie oczywiście tu dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego kwotą 1 700 000, za co jesteśmy za dofinansowanie zawsze bardzo wdzięczni. Dziękujemy, bo bez tego samorządy by de facto funkcjonowały w jakimś ograniczonym stopniu. Bardzo istotną kwestią to jest budowa drogi pewnego odcinka w miejscowości Pszczew z kwotą 700 tysięcy złotych. W tej chwili mamy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych też dofinansowanie w około 50% do tej kwoty i tu też podziękowania stronie rządowej, bo powiem tak, ten zastrzyk, który otrzymujemy i zaraz powiem, jak to wygląda w następnych inwestycjach, jest niezmiernie ważny, szczególnie w dobie COVID-u i myślę, że to jest bardzo dobry ruch dla samorządów, że otrzymujemy środki i umiejętnie też je wydatkujemy. Kolejną bardzo istotną inwestycją, zresztą słuchałem poprzednio moich samorządowców, którzy wypowiadali się pewnie wielokrotnie na państwa antenie, to jest problem budownictwa. Budownictwa naszego gminnego. Gmina tak naprawdę odpowiada, żeby ten zapewniać mieszkania. Jednym z obowiązków ustawowych gminy jest zapewnienie mieszkań mieszkańcom. I my już mamy projekt na 12 mieszkań. Jesteśmy małą gminą i te 12 mieszkań jest dla nas naprawdę ratunkiem, bo wiem, że w ogromnej części tu telefony od mieszkańców, spotkania to naprawdę problem właśnie mieszkaniowy. 12 mieszkań, kwota 3 milionów złotych, ale proszę Państwa, świetne rozwiązanie tutaj też powiem rządowe, bo w koniec roku ukazała się ustawa wspierająca rozwój mieszkalnictwa i powiem tak, samorządy na pewno będą z tego korzystać. My w marcu składamy taki wniosek o dofinansowanie i to, proszę Państwa, jest dofinansowanie nie do, tylko konkretnie 80%. Czyli proszę sobie wyobrazić, że z 3 milionów kosztorysowo, który nasz projekt kosztuje, 2,4 miliona jesteśmy w stanie uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. Mhm. Natomiast już w tej chwili mamy 500 tysięcy też z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I to nie przyobiecane, tylko jest to już konkretnie na koncie gminy. Czyli kolejna, powiem tak, dobra wiadomość. Składaliśmy wnioski również, i to też ma odzwierciedlenie pewne w naszym budżecie na dofinansowanie, ale to czekamy oczywiście na to dofinansowanie dla gmin po byłych PGR-ach. Bo nasza miejscowość, gmina to gmina typowo popegerowska. W związku z tym fajnie, że taki fundusz jest. 250 milionów zdaje się dla 600 gmin i my w tym też się odnajdujemy. Taki wniosek został dosłownie kilka dni temu złożony. Zdaje się, że termin składania wniosków, o ile się nie mylę, mija dzisiaj. Składaliśmy na jeszcze jeden wodociąg i stację uzdatniania wody, rozbudowanie o dwa dodatkowe potężne zbiorniki, bo pochwalę się, jeżeli mieszkańcy województwa naszego może tak nie wiedzą, to gmina Pszczew to taka perełka. Obok oczywiście moich kolegów, innych samorządowców, jeżeli chodzi o gminę turystyczną. I w okresie szczególnie wakacji pobór wody jest przeogromny, w związku z tym musimy stację uzdatniania wody uzbroić w dodatkowe zbiorniki, ale to też jest powiązane z tą miejscowością Borowym, która będzie po prostu też zwodociągowana. I jeszcze wodociągujemy, mamy taki zamiar miejscowość Nowego Życko, gdzie niestety tam woda w studniach nie spełnia wartości i to jest nagły problem potrzebny i koszt tej inwestycji z kolei to około 1 miliona złotych. Bardzo zasadna i składaliśmy wniosek do właśnie funduszu ostatniego tego covidowego związanego z miejscowościami po byłych gospodarstwach rolnych. Tu również złożyliśmy wniosek kosztorys ponad 450 tysięcy na budowę szatni. Mamy świetną drużynę perspektywiczną, młodą drużynę grającą w klasie okręgowej. To dla naszej małej gminy to jest też pewne wyzwanie. Niestety szatnia nie spełnia, powiem tak, no, standardów aktualnych. W związku z tym trzeba ją po prostu na nowo wybudować. I też składamy taki wniosek. To powiem tak, najważniejsze inwestycje.
Świetnie, to już dziękuję bardzo za ten przegląd, ale mamy jeszcze około 4-4,5 minuty czasu. Ja chciałbym jeszcze zapytać o działania na rzecz poprawy jakości powietrza, które ewentualnie są podejmowane. Za chwilę się dowiemy. Mamy też ten rządowy program Czyste Powietrze, 104 miliardy złotych do wzięcia, a do zmodernizowania 3 miliardy. Miliony budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w całej Polsce. Zaczniemy od pana wójta Kosińskiego. Jakie działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmują władze gminy Niegosławice?
Już mówię, w 2017 roku to była nasza wspólna inicjatywa jako tylko naszej gminy na województwo lubuskie. Dofinansowaliśmy z środków własnych właśnie zmianę tych tak zwanych kopciuchów na ekologiczne i na 220 tysięcy wymieniliśmy kotłów w naszej tutaj gminie. W 19 roku no troszeczkę było na 30 tysięcy, bo było mniej. Natomiast w 20 roku już wszedł ten program Czyste Powietrze. Podpisaliśmy 19 roku właśnie porozumienie Czyste Powietrze. Pracownik gminy właśnie tym się zajmuje. Na dzień dzisiejszy to z tego co wiem to jest około chyba 40 czy 45 wymienionych kotłów, bo to bezpośrednio teraz gmina nie musi już finansować. Korzystamy z tego źródła, ale doradzamy właśnie poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Także idziemy do przodu.
I to samo pytanie kieruję do Józefa Piotrowskiego, wójta gminy Pszczew.
Panie doktorze, słuszne pytanie i słuszny problem. Czystego powietrza nigdy nie za wiele. My jesteśmy gminą, tak jak powiedziałem, turystyczną. U nas przemysł jest, powiem tak, niskoemisyjny, czyli mało zanieczyszczający lub prawie w ogóle. Co my robimy? Na ten moment rzeczywiście my monitorujemy i z monitoringu wynika, że to powietrze jest czyste. Ale czy można poprawić bardziej? Tak, można. W tej chwili my konsultujemy z firmą gazową odnośnie rozbudowy sieci gazowej, bo ta sieć, żeby powiem tak, uzyskać pewne efekty, można iść w kierunku rozwoju oczywiście sieci gazowej i przyłączenia się do niej, czyli krótko mówiąc, mamy piece wówczas gazowe. I takie możliwości mamy w tym momencie, właśnie takie rozmowy prowadzimy. Również mamy uchwałę, myślę, że bardzo korzystną dla mieszkańców odnośnie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, jeżeli przyłączali urządzenia, które no, nie zanieczyszczają powietrza, czyli krótko mówiąc instalacje fotowoltaiczne, kolektory ciepła, pompy ciepła, czy też powiedzmy inne urządzenia wymienione w naszej właśnie uchwale. To jest też krok w kierunku naszych mieszkańców. Na koniec może powiem, że miałem zamiar wraz z radnymi tutaj do budżetu wprowadzenia pewnej kwoty, czyli dodatkowo oprócz Czystego Powietrza, programu, który jest programem rządowym, ze środków gminnych, no niestety akurat powiem tak, na naszą gminę mamy pewne zobowiązania wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wielomilionowe, pewna kara, która czeka nas do zapłacenia w tym roku i w latach następnych, bo mam nadzieję, że ona zostanie rozłożona na raty, a związane jest ze sprawą niezagospodarowania gruntów, które przyjęliśmy wiele, wiele lat temu. No i to jak gdyby niestety spowodowało, że pewne rzeczy nie mogły znaleźć się w budżecie, czego ja bardzo mocno żałuję i na ten moment niemożliwa byłaby umieszczenie kwoty właśnie na ewentualne wymiany tak zwanych kopciuków w naszej gminie. Jeżeli obciążenia dla budżetu w przyszłym roku na to pozwolą, no to takie środki umieścimy po prostu w przyszłym roku.
Bardzo, bardzo panom dziękuję za wzięcie udziału w audycji. Zbliża się godzina 13, co oznacza konieczność zakończenia jej.
Dziękujemy.
Dziękujemy pięknie również za możliwość, żeby można było przedstawić.
Raz jeszcze dziękuję. Zaproszenie jest otwarte. Z całą pewnością spotkamy się jeszcze w tym roku. Radiosłuchaczom dziękuję za uwagę. Moimi państwa gośćmi byli Jan Kosiński, wójt gminy Niegosławice, i Józef Piotrowski, wójt gminy Pszczew. A wraz z realizującym audycję Andrzejem Gruszką żegnamy się z państwem. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.